Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Wojownicy Maryi, Rycerze Apokalipsy, Historia i Tajemnica, część druga. Autor Joanna Bątkiewicz-Brożek. Czyta Hanka Chojnacka-Gościniak. Jestem Matka Boska Kapłańska. W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony. Na głowie miała lekko zarzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: jestem Matką Boską Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znowu rzekła do mnie: powiedz to, coś widziała kapłanom. Święta Faustyna, Dzienniczek. Już nie mam sił ani funduszy, by zrealizować to dzieło, mówi ksiądz Michał Sopoćko do sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Jest początek lat 70. Spowiednik siostry Faustyny odwiedza wtedy klasztor założonego przez siebie zgromadzenia w Myśli Bożu. Razem z przełożoną poszłyśmy do niego do pokoju i ojciec z wielką troską zaczął nam mówić o Matce Bożej Kapłańskiej, opowiada siostra Józefa Misarko. Kapłan przypomniał siostrom, że w listopadzie 1942 roku wysłał do sióstr list, w którym pisał, że siostra Faustyna, oprócz wizji obrazu Jezusa Miłosiernego, widziała też Matkę Bożą Kapłańską. Maryja prosiła, by namalowano taki właśnie obraz. Wizję Faustyna otrzymuje na kilka miesięcy przed śmiercią, w lutym 1938 roku. Nie może dopilnować już realizacji drugiego płótna. Księdzu Sopoćce nie daje to spokoju. Nie stać nas było na to i nie wyraziłyśmy gotowości do realizacji wykonania obrazu, przyznaje ze smutkiem siostra Józefa. Po śmierci kapłana kwestia obrazu popada w zapomnienie. Siostra Józefa po latach jednak jedzie z pielgrzymką do Medjugorje. I tam w pewnym momencie bardzo żywo przypomniała mi się tamta rozmowa z ojcem. Uświadomiłam sobie z bólem, że do tej pory nie zrealizowałyśmy testamentu ojca. Po powrocie z bośniacko-hercegowińskiej wioski Objawień siostra Józefa od razu idzie do matki generalnej. Jak znajdę sponsora i artystę, od razu zrealizujemy ten projekt, słyszy. Jestem przekonana, że sam ojciec Michał mi pomógł, opowiada dalej. W krótkim czasie bowiem znaleźli się i sponsor, i artystka. Pierwszy wizerunek Matki Bożej Kapłańskiej według wskazań zapisanych przez Faustynę powstaje w Toruniu pod pędzlem wybitnej portrecistki Ewy Miki. Nie maluje ona wyłącznie obrazów religijnych, choć w kościele świętego Antoniego w Toruniu wisi na przykład jej znakomity, realistyczny portret świętej Joanny Beretty Molli. Siostra Józefa twierdzi, że malarka ma wielkie nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego. Jest gotowa uwzględnić każdy szczegół podany w opisie przez Maryję. Kiedy obraz jest gotowy, siostra Józefa z przełożoną jadą do Torunia, by przewieźć go do klasztoru w Szczecinie. Dopiero po powrocie uświadomiłyśmy sobie zbieżność dat, mówi siostra Józefa. Obraz Jezusa Miłosiernego był po raz pierwszy wystawiony do kultu publicznego w Ostrej Bramie 28 kwietnia 1935 roku, a my odebrałyśmy obraz Matki Bożej Kapłańskiej też 28 kwietnia, ale w roku 2001, w przeddzień pierwszej rocznicy kanonizacji siostry Faustyny. Beatyfikacja księdza Michała Sopoćki, kontynuuje zakonnica, była 28 września 2008 roku w Białymstoku. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: to kapłan według mojego serca. Oryginał obrazu Ewy Miki wisi dzisiaj w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśli Bożu na północy Polski. Od tamtej pory powstało wiele wizerunków oraz ikon Matki Bożej Kapłańskiej. Nie wszystkie są wierne opisowi Matki Bożej. Jedna z nich towarzyszy boskiemu projektowi kapłaństwo. Matka Boża BPK ma niebieską suknię przepasaną złotą szarfą według opisu z wizji Faustyny. Maryja wskazuje ręką w niebo. Nie trzyma dzieciątka na rękach. Jezus, jako dojrzalszy już chłopak, po prostu przy niej stoi. Z ikony płynie światło i radość nieba. Ważny jest przekaz: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Znalazłem wizerunek wśród materiałów rekolekcyjnych Oddanie 33, przygotowanych dla kapłanów przez fundację Tota Tua. Rozprowadzali obrazki z Matką Bożą Kapłańską i z modlitwą za kapłanów. Uparłem się i dostałem ją, mówi ksiądz Paweł Pleśnierowicz. W adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis Jana Pawła II znajduje mocne zdanie. Matka Boża została powołana, aby wychowywać jedynego i wiecznego kapłana, uległego i poddanego jej matczynej władzy. I dalej. Dlatego my, kapłani, jesteśmy powołani, aby rozwijać w sobie głęboką i pełną miłości pobożność do Maryi Dziewicy, naśladować jej cnoty. Papież po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie Stolicy Apostolskiej używa określenia Matka Kapłanów. Przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy. Każdy kapłan powinien kochać Matkę Bożą i się jej zawierzyć? Czy tak? Pytam. Matka Boża nam, kapłanom, zawsze towarzyszy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ona jest blisko i bardzo nas kocha, ale nie wchodzi w nasze życie bez naszej zgody. Ona mówi: spójrz na mojego syna. Robi to delikatnie. I czemu wcześniej nie miałem z nią takiej relacji? Czy nie byłem dojrzały? Przecież mieliśmy mariologię w seminarium. Na to nakładała się nasza polska pobożność maryjna. Każdy, widać, musi sam przeżyć ten moment, kiedy w Matce Jezusa zobaczy swoją mamę, także królową kapłanów. Ksiądz zawierzył się niepokalanemu sercu Maryi? Ksiądz Paweł przytakuje mocno głową. Zawierzał się raz kleryk z mojej parafii. Pomyślałem: zaraz, a czemu i ja nie mogę? Powinienem dać przykład. Wziąłem do ręki zawierzenie według świętego Ludwika Marii Grignona de Montfort. Ileż tam modlitw było. Dla mnie wtedy, jak wspomniałem, odmówienie całego różańca było problemem, a jak słyszałem, że ludzie odmawiają nowennę pompejańską, to się krzywiłem, ja bym nie wytrzymał. Zawsze miałem usprawiedliwienie. Byłem niekonsekwentny w niektórych działaniach, nadpobudliwy i mówiłem sobie: nie będę się modlił modlitwą, która jest dłuższym zobowiązaniem, bo taka jest moja natura. Ale raz się zawziąłem. Ofiarowałem pompejankę za siebie i udało się. To samo z 33 dniami zawierzenia. Teraz odmawiam je co roku. Niektórzy pytają: a po co aż 33 dni przygotowania do zawierzenia się? Nie wystarczy jedno zdanie z serca: Maryjo, zawierzam ci się? Potrzebny jest ten czas, żeby stanąć w prawdzie przed sobą i Bogiem, bo oczywiście mogę jednym zdaniem wszystko oddać Bogu. O, teraz na przykład wstanę i powiem: Jezu, oddaję Ci wszystko. Ale w ciągu 33 dni rekolekcji będę przez kilkanaście minut dziennie w swoim domu, sam na sam z Bogiem i sobą. Wtedy zobaczę, co muszę jeszcze przepracować, zmienić w sobie. Wszystko to będzie każdego dnia wychodzić. A wiesz, że wiele osób po 33 dniach przygotowania przyjeżdża tu, do Świerków, żeby się zawierzyć Matce Bożej? A to taka wieś pośrodku niczego. Kiedy przyszedłem tutaj, w czasie zawierzenia oddałem Matce Bożej także finanse. Wcześniej byłem buńczuczny. A co? Ja wszystko zrobię sam? Ja im powiem to i tamto? Byłem samowystarczalny. A po zawierzeniu: cały jestem Twój, Maryjo, totus tuus. Pamiętam, jak przyszedł pierwszy rachunek za ogrzewanie do parafii – 4000, a w kieszeni zero. Szybko pojawiły się koperty i wszystko było uregulowane, ale wybuchła wojna na Ukrainie. I z 4000 zrobiło się 7. Mama, to już nie jest mój problem. Ty płacisz. To są rzeczy przyziemne, ale są też duchowe. Maryja zmienia życie bardzo delikatnie. tak, że człowiek ani nie wie, kiedy się odcina od starych znajomości, relacji czy złych nawyków. Za oknem zaczyna ujadać pies. Drzewa rozświetla ostry snop światła. O, przyjechali! Ksiądz Paweł zrywa się z krzesła. Na podwórko wtacza się duży bus ze sprzętem. Dostaje do ręki fotelik z 9-miesięcznym Maksiem. Chłopczyk ma piękne, duże, błyszczące oczy. Filuternie się uśmiecha. Jego mama faktycznie w dresie. Dyrygentka, kompozytorka, wokalistka Marysia Krawczyk-Ziółkowska jest jak kwiat zespołu Dudzika. Jej przepiękny sopran liryczny autentycznie unosi duszę słuchacza na wyżyny. W duecie z Pawłem Dudzikiem brzmi skromniej, bardziej w tle, ale stanowią genialny wręcz tandem. Do tego dochodzi wirtuozeria gry na gitarze Maćka Salusa. A wie ksiądz, że ja się tutaj jutro Matce Bożej zawierzam? To pierwsze słowa Marysi na powitanie. A nie mówiłem? Zwraca się do mnie z entuzjazmem ksiądz Paweł. Tu wszyscy przyjeżdżają się zawierzyć. Wynagradzaj. Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. Matka Boża w Fatimie. 25 czerwca 2023 roku, niedziela. Późnym popołudniem pod dom parafialny w Świerkach podjeżdża kilka samochodów. Wojownicy Maryi z żonami. Jest i siostra zakonna, należy do boskiego projektu kapłaństwo. Wszyscy swobodnie krzątają się po kuchni, szybko na talerzach lądują kolorowe kanapki. Paweł Dudzik właśnie wraca z zespołem z koncertu w Wałbrzychu. Żona dzwoniła, dzieci mają gorączki, martwię się. Paweł wzdycha w drzwiach. Ma pół godziny na ogarnięcie się, po czym wszyscy ruszamy w kierunku Krajanowa. Ze Świerków jedziemy tam niecałe 10 minut krętymi i malowniczymi dróżkami wzdłuż pasma oddzielającego Polskę od Republiki Czeskiej. Stąd do granicy jest może z 10 kilometrów. Mogłabym godzinami wpatrywać się w tutejsze widoki. W oddali wznosi się Włodzicka Góra z wieżą widokową. Mijamy dworki. Po 8 kilometrach docieramy do Krajanowa. To wieś w górnym biegu Marcowskiego Potoku. Na początku XX wieku były tu ponoć 3 folwarki, szkoła, budynek plebanii, karczma i młyn. Ludność zajmowała się tkactwem, chałupnictwem i górnictwem. Podjeżdżamy pod jeden z 3 kościołów, gdzie proboszczem jest ksiądz Paweł. Jest późny wieczór, ale słońce nadal wisi nad horyzontem. Z zewnątrz barokowa bryła świątyni mieni się żółtą, ciepłą barwą. Kościół pod wezwaniem świętego Jerzego jest jednonawowy, ma wysoką wieżę. We wnętrzu panuje przenikliwe zimno, za to dużo ciepła w wystroju. Naturalnie prześwitujące światło odbija się od szpaleru relikwiarzy. Jest z nami tego wieczoru święty Stanisław Papczyński, święty Maksymilian Maria Kolbe, święta Hyacyna i święty Franciszek, dzieci z Fatimy. Mamy też i ojca Dolindo, choć nie wystawiamy go w centrum, kult publiczny jest jeszcze zabroniony. Wielu zamkniętych w relikwiarzach stanie się zaraz bohaterami koncertu. Ale to nie jest koncert, zaczyna ksiądz Paweł. To będzie modlitwa. Paweł Dudzik, dość krępy, w skórzanej kurtce, poprawia gitarę na grubym pasie z napisem „Jestem Twój, Maryjo”. Marysia ustawia się przy mikrofonie. Maciek jeszcze dostraja strunę. Mały Maksiu ląduje na rękach księdza Pawła. Siada z nami w ławce. Wokalista wita się z publicznością, uderzając w solidne tony. Krwi Chrystusa, tryskająca podczas biczowania, ukryj mnie. Piosenka powstała w 2022 roku, jest niczym egzorcyzm. To, co jest ukryte w krwi Jezusa, mówi Paweł, jest niewidoczne dla szatana. Zanurzam więc cały ten koncert tą piosenką we krwi Jezusa, tak by wszystko, co tu będzie powiedziane i wyśpiewane, pochodziło tylko od Ducha Świętego. Stare, przedwojenne ławki wypełnione są po brzegi. zastygamy w ciszy po pierwszych słowach Pawła, który wyjaśnia słowa piosenki. Kiedy śpiewam do krwi Chrystusa, oślep moich wrogów, nie daj do mnie zbliżyć się, nigdy nie myślę o ludziach, ale o duchowych istotach, które mogą nam zaszkodzić. Paweł z Maćkiem uderzają w struny, nie da się oddać ani muzyki, ani głosu Pawła żadnym opisem. Myślę, że gdyby miał dobrego menadżera w Ameryce, byłby na szczycie playlist. Choć po rozmowie z nim sądzę, że dzisiaj chyba by tego już nie chciał. Tryskająca podczas krzyżowania krwi Chrystusa, ukryj mnie, bym nie zbłądził do otchłani, prowadź do Jeruzalem. Urodziłem się 13 maja, mówi przy kolejnej piosence Paweł. To prezent od Matki Bożej. Paweł Dudzik poświęca więc przesłaniu z Fatimy sporo koncertów i dużą część swojej płyty. Krążkowi nadaje tytuł Wynagradzaj. Jest tu 10 utworów, które poprzedza błogosławieństwo księdza Pleśnierowicza. Wśród fatimskich utworów znalazły się nawiązująca do słów anioła z trzeciej części tajemnicy Pokuta, 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 a także modlitwa do Hiacynty Marto i modlitwa do Franciszka Marto. Wydarzenia z 1917 roku wielu zna na pamięć, zwłaszcza pewnie woje, ale jest mnóstwo tych, którzy albo o nich słyszeli coś tam, albo usłyszeli, ale wkładają je do worka opowiastek o dzieciach, które widziały piękną panią, lekceważąc jej wezwanie do wynagradzania, pokuty i zadośćuczynienia Bogu. A przecież przyszłość naszej cywilizacji, wolności, naszego istnienia może zależeć od tego, czy przyjmiemy poważnie jej żądania. Razem z Pawłem przenieśmy się więc do Fatimy. Bez szczegółowego zanurzenia się w wydarzeniach sprzed ponad wieku niemożliwe jest wejście w głębie serc i misji wojowników Maryi, ani też dobre zrozumienie nauczania księdza Dominika Chmielewskiego, który w kwestii przyjęcia pełnego przesłania Fatimy jest dziś niczym głos wołającego na pustyni. Odmawiajcie różaniec codziennie. Jest 13 maja 1917 roku. Pogodne, słoneczne, niedzielne popołudnie. Tydzień przed uroczystością wniebowstąpienia. W większości krajów na świecie obchodzi się wtedy Dzień Matki. 9-letni Franciszek o śniadej karnacji i ciemnych włosach, jego młodsza o 2 lata drobniutka o zadziornym spojrzeniu siostrzyczka Hiacynta Marto oraz 10-letnia Lucia dos Santos o czarnych jak węgle oczach jedzą pod wieczorek na polu w Cova da Iria, Dolinie Pokoju, 3 kilometry od Fatimy. Przyszli tu paść owce, pokonując pieszo nieco ponad 2 kilometry drogi z domów w Aljustrel. Dziewczynki mają na sobie rozkloszowane spódniczki z falbankami, grube skarpety i umorusane codzienną wędrówką nieco starte, wiązane buciki, na głowie chusty. Franek wytarte spodnie w kratkę i pasterskie wdzianko. Kiedy pastorinos cieszą się ostatnimi chwilami beztroskiego życia, zapijając kawałki chleba dzbankiem wody na uprażonej skwarem łące, w Rzymie pod sklepieniem kaplicy Sykstyńskiej w Pałacu Apostolskim papież Benedykt XV konsekruje na arcybiskupa Eugenia Pacellego. 22 lata później w dekorze fresków Sądu Ostatecznego Michała Anioła duchowny przyjmie insygnia papieskie już jako Pius XII. Jako pierwszy z papieży będzie on próbował spełnić żądania Matki Bożej z Fatimy, choć nie trzymając się wszystkich wytycznych. Na fotografiach z konsekracji arcybiskupiej z 13 maja 1917 roku widać, jak Pacelli w mitrze arcybiskupiej i ornacie rzymskim, siedząc na wygodnym krześle u stóp papieskiego tronu, dumnie i kurczowo trzyma swój nowy pastorał. Jest poważny. Wzrok z zaokrągłych okularów ma wbity w podłogę. Scenę tę, nie wiadomo właściwie z jakiego powodu, uwieczniono nawet na medalach papieskich. Po ceremonii w kuluarach watykańskiej kaplicy dostojnicy zasiądą do uroczystej kolacji. Tymczasem na portugalskiej łące właśnie dochodzi 17:15. Dzieci kończą modlitwę po podwieczorku i zaczynają dla zabawy układać niewielki mur z kamieni wokół krzaka zwanego kępą. Mieszkańcy okolicznych wiosek wyrabiają z jego gałęzi miotły, pod warunkiem, że krzew obrodzi w liście i będzie dorodny. Trzeba ogrodzić go przed dostępem zwierząt. Dzieci nie przypuszczają, że moment ten ma symboliczne i historyczne znaczenie. Dokładnie na tym kawałku ziemi stanie potężne sanktuarium, a pastorinos spoczną w jego kaplicach. W pewnym momencie przy dzieciach rozbłyska coś na kształt błyskawicy. Uciekamy! Woła Franciszek, przekonany, że zbliża się burza. Pastorinos próbują zejść ze wzgórza, ale światło ponownie rozbłyska bliżej nich, jest intensywniejsze. W połowie wzgórza dwie dziewczynki i chłopczyk stają jak wryci. Na średniej wielkości drzewie jest przepiękna pani. Nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego. Skąd pani jest? Pyta Łucja, która jako jedyna będzie widzieć i słyszeć głos Matki Bożej. Jestem z nieba. Maria wznosi rękę i wskazuje na górę. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez 6 kolejnych miesięcy, 13 dnia, o tej samej godzinie. Potem powiem wam, kim jestem i czego chcę. Następnie powrócę tu jeszcze 7 raz. A ja też pójdę do nieba? Dopytuje odważnie Łucja. Tak, pójdziesz. A Hiacynta? Ta widzi i słyszy Maryję. Także. A Franciszek? Chłopczyk jedynie widzi Maryję. Również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. W komentarzu do tego spotkania z Matką Bożą siostra Łucja napisze po latach. To polecenie skierowane do Franciszka odnosiło się do nas wszystkich. Nie ma wątpliwości, że z trudnością tylko zbawi się ten, kto się nie modli. Czy Maria das Neves jest już w niebie? Pyta wreszcie Łucja Maryję. Tak jest. A Amelia będzie w czyśćcu do końca świata. Odpowiedź Matki Bożej wywołuje dreszcz struchlenia. Mówimy o 18, maksymalnie 20-letniej dziewczynie. Jaki mogła popełnić grzech? Główkowały nad tym komisje ekspertów. Wiele wskazuje na to, że chodzi o grzech przeciwko ciału. Siostra Łucja mówi, że była za mała, by dopytywać o szczegóły. Jako dojrzała zakonnica napisze jednak, że bardziej chodziło o nieprzebaczenie i zatajanie grzechów w czasie spowiedzi. Będzie w czyśćcu do końca świata. Czemu Matka Boża decyduje się na to mocne zdanie? Jest w tym zapewne strategia matki. Wie, co się stanie po upublicznieniu tej informacji. Bo, jak wynika z dokumentacji Światowego Sekretariatu Fatimskiego, tysiące osób zamawia msze święte za duszę dziewczynki, odmawia różaniec w jej intencji. Dlatego profesor Americo Pablo López Ortiz, przewodniczący World Apostolate of Fatima, nie waha się w czasie drugiego Europejskiego Kongresu Światowego Apostolatu Fatimskiego w 2015 roku powiedzieć: Amelia jest już w niebie. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Pyta wreszcie Matka Boża dzieci. Tak, chcemy, odpowiada bez namysłu w imieniu całej trójki Łucja. A więc będziecie musieli wiele wycierpieć. Matka Boża rozchyla wtedy dłonie. Emanuje z nich potężne światło, jakby odblask wychodzący z jej dłoni, które przenikając przez nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy, spowodował, że widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem wyraźniej niż w najlepszym z luster. Maria dodaje. Ale łaska Boża będzie waszą pociechą. Dzieci padają na kolana. O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię, Boże mój, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie. Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny, mówi po chwili Matka Boża, po czym uniosła się w kierunku wschodnim, aż zniknęła w nieskończonej dali. Światło, które ją otaczało, jak gdyby torowało jej drogę w gęstwinie gwiazd. W tamtym czasie w Europie szaleje największy konflikt militarny od czasów wojen napoleońskich. W sumie zginie w nim blisko 10 milionów ludzi. Niebo przychodzi do Fatimy z ostrzeżeniem przed kolejnym rozlewem krwi i z kołem ratunkowym Maryja będzie nie tylko nawoływać do modlitwy, ale za chwilę, jak wiemy, zażąda konsekracji Rosji jej niepokalanemu sercu. I jedynym narodem na świecie, który to koło ratunkowe bez zastanawiania się chwyci, będzie Portugalia, co całkowicie uchroni kraj od II wojny światowej. 13 maja 1917 roku Ziemia dostaje tymczasem inną petardę od nieba. Niby kilka prostych zdań, a stawiają do pionu. Maryja uchyla rąbka tajemnicy czyśćca, tajemnicy cierpienia jako ofiary, tajemnicy siły różańca jako broni, która powstrzyma szaleństwo wojny. Tak prosty sposób, nie w teologicznych rozprawach, nie w rozmowie z papieżem, a z niepiśmiennymi dziećmi pasącymi owce. Dzieci przyjmują wszystko, co powie królowa nieba i ziemi, bez zastrzeżeń, analiz, mają otwarte serca. Matka Boża powiedziała, że będziemy musieli dużo cierpieć. Nie szkodzi, mówi pewnego dnia 7-letnia Hiacynta do Łucji. Będę cierpieć tyle, ile ona zechce. Chcę tylko iść do nieba. Hiacynta i Franciszek tak biorą sobie do serca słowa Matki Bożej, że sięgają wyżyn heroizmu. Siostra Łucja opisuje we wspomnieniach, jak pewnego upalnego dnia cała trójka idzie wypasać owce na dość odległe pole. Z nieba leje się skwar. Jest ponad 40 stopni ciepła. Dzieci ofiarowują zmęczenie i znoszą upał jako akt wynagradzania za grzechy przeciw niepokalanemu sercu Maryi. Kiedy minęło południe, ledwo co trzymaliśmy się na nogach. Łucja więc, za zgodą Hiacynty i Franciszka, biegnie do pobliskiego gospodarstwa po dzbanek wody. Wraca i podaje go rodzeństwu Marto. Nie chcę pić, mówi stanowczo Franciszek. A to czemu? Pyta Łucja. Chcę cierpieć za nawrócenie grzeszników. To ty, Hiacynta, pij. Ja też chcę złożyć ofiarę za grzeszników, odpowiada młodsza siostra Franciszka. Łucja wylewa więc wodę do zagłębienia między kamieniami dla owiec. Dzieci chwilkę odpoczywają. Powiedz świerszczom i żabom, żeby się uciszyły. Bardzo boli mnie głowa, mówi Hiacynta do brata. A nie chcesz tego oddać też za grzeszników? Hiacynta, ściskając głowę rękami, odpowiada: tak, chcę, niech śpiewają. Franciszek Marto ma 9 lat. Od kiedy usłyszy, że musi jeszcze odmówić wiele różańców, zanim trafi do nieba, całkowicie się zmienia. Różańce? Będę je odmawiał tyle, ile pani zechce, powie. I od tamtego dnia zwykł się od nas oddalać na spacery, relacjonuje siostra Łucja. Kiedy go wołałam i pytałam, co robi, podnosił rękę i wskazywał na różaniec. Kiedy mówiłam mu: chodź się pobawić, potem się pomodlisz, odpowiadał: potem też się będę modlił. Nie pamiętasz, że Matka Boża powiedziała, że muszę odmówić jeszcze wiele różańców? W każdym orędziu z Fatimy niczym echo powraca wołanie: odmawiajcie różaniec. Mija ponad 100 lat. Maryja schodzi ponownie na ziemię. Tym razem codziennie. W Medjugorje wzywa znowu do różańca i apeluje, by modlić się sercem. Czy słuchamy? Czy nie moglibyśmy w naszych parafiach, tak jak tego chce Maryja w Medjugorje, przed każdą Eucharystią odmówić różańca? Czy to takie trudne? Częstotliwość tych wezwań oznacza, że dziś już nie tylko październik ma być miesiącem różańca, że sprawa jest pilna. Kłopot w tym, że światu wierzy tylko w coś, co jest widoczne i namacalne. Czasem więc, żeby do jednych coś dotarło, inni muszą wyjść na ulicę. Maryja wysyła na nie dziś swoich wojowników. Oni, jak Łucja, Hiacynta i Franciszek, uwierzyli jej bez dyskusji, wykonując komendy nieba. Odkąd ją ujrzałeś, niczego ci już nie było trzeba. Takiej miłości naprawdę tutaj na ziemi nie ma. Śpiew Pawła Dudzika wypełnia kościół w Krajanowie. Refren tego utworu wraz z melodią wpada szybko w ucho. Szkoda, że na kartach książki nie da się jej usłyszeć. Franciszku, braciszku, chcę z tobą wynagradzać na klęczkach po cichu z niewagi wobec Pana. Z fatimskich orędzi można by skomponować mnóstwo prostych utworów. Co miesiąc od maja do października 1917 roku nad Doliną Pokoju pod Fatimą z nieba płyną konkretne wskazania życia duchowego i nie tylko dla ludzkości. Dzisiaj być może z powodu zbytniej prostoty giną w gąszczu naszych pogmatwanych racji, teorii, pomysłów. Tymczasem w ustach Maryi nie ma skomplikowanych rozwiązań zarówno na wojny, jak i burze w Kościele, na nasze duchowe, psychiczne i fizyczne choroby, o czym dowiadujemy się w kolejnych miesiącach objawień. Jest 13 czerwca 1917 roku. Dzieci z Al-Hustrel wracają na wzgórze Kowada Iria. Rozpoczyna się drugie spotkanie z Matką Bożą, która ponownie wzywa dzieci do codziennego odmawiania różańca i zaleca, by nauczyły się czytać. Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego, relacjonuje Łucja, Matka Boża. Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. Nie wiemy, na co chorował człowiek, za którym wstawiła się Łucja. Nie sądzę, by chodziło o katar czy zwykłe przeziębienie. Z długiego doświadczenia kapłańskiego wyniosłem przekonanie, że wiele chorób, szczególnie tych, które prowadzą do rozpaczy lub samobójstwa, jak na przykład potwornie bolesne nowotwory, schorzenia spowodowane złym krążeniem czy grzechy nieczystości, może być rezultatem podstępnych wpływów diabolicznych, pisze ksiądz Dolindo Ruotolo. I dodaje dokładnie to, o czym mówi Matka Boża w Fatimie, tyle że w rozbudowanej wersji. W takich przypadkach nie wystarczy leczenie medyczne czy zastrzyki, ale powrót do równowagi chorego poprzez łaskę Bożą, przez modlitwę i akty pokuty, które przywrócą człowieka do stanu łaski uświęcającej oraz równowagi ciała. Jeśli dusza nie pojedna się z Bogiem, ciało nie odzyska zdrowia. Fakt istnienia ścisłej relacji między grzechem a chorobą ciała potwierdza Matka Boża niemal za każdym razem w Fatimie. 13 lipca, kiedy Łucja prosi o uzdrowienie dla kilku chorych, Matka Boża ponownie odpowie: trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać. W październiku na prośbę, by uzdrowiła kolejnych chorych, Maryja reaguje podobnie. Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. 13 czerwca jednak Łucja mówi: chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć Tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali, odpowiada Matka Boża. Robię pauzę. To nie koniec odpowiedzi, ale pada kolejna petarda. Pierwsza prośba Jezusa przekazana przez Maryję. Pierwsza, czyli najważniejsza. Jezus chce, byśmy bardziej poznali i pokochali Jego mamę. Co to oznacza? Że ją za mało znamy i kochamy. I to jest moment, kiedy wszystkie głosy podnoszące kwestię rzekomego maksymalizmu maryjnego u kogokolwiek powinny zamilknąć. Nie ma maksymalizmu maryjnego na ziemi. Jest za to minimalizm i to jest opinia Jezusa, niepodważalna. Miesiąc później dzieci usłyszą także o wielkości i sile Maryi w prostym i niepozornym wezwaniu do modlitwy na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Petarda kolejna. Wojny, okrucieństwa, przemoc szatańska, wściekłość tysięcy uzbrojonych dowódców i władców ogarniętych obsesją władzy, jak dzisiaj Putin, huragan zła, głodu, gwałtów, rozlew krwi. Wszystko to jest w stanie pokonać tylko ona. Bóg wybrał Maryję, a my się boimy, żeby przypadkiem za bardzo jej nie wywyższać. Bóg się tego nie bał i nie boi. Nie boją się na szczęście też wojownicy Maryi.